Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, jesteśmy na etapie sakramentu pokuty i pojednania. Już kilka kateches poświęciliśmy sakramentowi spowiedzi, sakramentowi uzdrowienia. Należy on do sakramentów, które pomagają przywrócić relacje z Bogiem. Te relacje, jak sama nazwa nam podpowiada, uzdrowić, przywrócić. Sakrament uzdrowienia, przypominam, sakrament pokuty i pojednania oraz sakrament namaszczenia chorych. I mówiliśmy o tym, czym jest sakrament pokuty i pojednania, dlaczego on jest potrzebny. Mówiliśmy na temat nawrócenia ochrzczonych, na temat pokuty, czym jest pokuta, czym jest ta pokuta wewnętrzna, o formach pokuty w życiu chrześcijańskim. A dzisiaj przed nami punkt szósty, sakrament pokuty i pojednania. Tak ten punkt się tytułuje, a później bardzo konkretne zagadnienia w katechizmie o tym, że tylko Pan Bóg odpuszcza grzech, że sakrament pokuty i pojednania to też pojednanie z Kościołem i wreszcie sakrament, który jest sakramentem przebaczenia. Myślę, że dobry czas też mamy, by rozmawiać o spowiedzi, o sakramencie pokuty i pojednania. Wielki tydzień rozpoczęliśmy wczoraj uroczystymi obchodami Niedzieli Palmowej. I wielki tydzień, który też dla wielu jest tym szczególnym czasem. Czasem, który prowokuje, który zachęca, który sprawia, że idziemy do spowiedzi, mówiąc tak bardzo prosto. A czym jest spowiedź? Myślę, że każdy mógłby taką definicję zaproponować, stworzyć, podać nam tutaj na antenie. Wiemy, bo się spowiadamy. Wiemy, w jaki sposób ta spowiedź wygląda, jak się do niej przygotowujemy, jak spowiedź przeżywamy i co się dzieje po spowiedzi. Wiemy, że do tego, by spowiedź była dobra, by była owocna, by była skuteczna, by spowiedź rzeczywiście przynosiła w naszym życiu, w naszej codzienności owoce, muszą być spełnione konkretne warunki, konkretne okoliczności. Będziemy o nich bardziej szczegółowo mówić w następnych katechezach, ale warto sobie je przypomnieć. To rachunek sumienia najpierw. Czyli przypomnienie sobie tego, co wydarzyło się od czasu ostatniej spowiedzi. Jaki był ten czas, jak go przeżyliśmy. I oczywiście na pierwszy plan bardzo często wysuwają się grzechy, czyli to, co zrobiliśmy złego, czym obraziliśmy Pana Boga i drugiego człowieka. Ale przecież też było wiele dobra. Więc rachunek sumienia jest też taką okazją do tego, by podziękować Panu Bogu za to, co się wydarzyło. Bo jeżeli uczestniczymy w łasce Pana Boga, jeżeli współpracujemy z łaską, to te dobre rzeczy też się dokonują w naszym życiu. Mamy rachunek sumienia, który potem pobudza nas, czy wzbudza w nas żal za grzechy. To jest naturalne, jeżeli nasze sumienie jest dobrze ukształtowane, to czujemy wewnętrznie, że coś zrobiliśmy złego. Najczęściej to poczucie winy, poczucie grzechu mamy w nas już po grzechu, zaraz po grzechu, bo czujemy, że coś jest nie tak, ale często jest tak, że podczas takiego głębokiego i takiego rzetelnego rachunku sumienia dopiero pewne kwestie nam się przypominają. Mamy żal za grzechy. I z kolei ten żal za grzechy rodzi w nas też postanowienie poprawy. Ja nie chcę tak żyć, ja nie chcę tak postępować, nie chcę już nigdy w ten sposób postąpić, zgrzeszyć, obrazić Pana Boga, obrazić mojego bliźniego, najczęściej bliską osobę. Święty Dominik Savio jest dla nas tutaj przykładem. Powiedział, wolałbym umrzeć niż zgrzeszyć ciężko. Tak sobie też postanowił, wypisał sobie pewne kwestie. I między innymi w jego planie na życie było to postanowienie, pragnienie tego młodego serca, że nie popełnię nigdy grzechu ciężkiego. A zatem mamy rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, no i w konsekwencji prowadzi nas to wszystko do konfesjonału, do tak zwanej szczerej spowiedzi. I dobrze, że spowiedź nazywa się, czy ten warunek dobrej spowiedzi nazywa się szczera spowiedź. No właśnie, co to znaczy szczera spowiedź? Dlaczego ona ma być szczera? Jaka to jest szczera spowiedź? No taka, że mówię wszystko. I koniec, kropka. Mówię wszystkie moje grzechy. Staję przed Bogiem ze wszystkim. Zostawiam przed Panem Bogiem to wszystko. Niejako odkrywam całe swoje serce. Pokazuję wszystkie jego zakamarki. To jest szczera spowiedź. Do szczerej spowiedzi potrzebne są poprzednie warunki, ale no, taki bardzo istotny jest tutaj rachunek sumienia, taki rzetelny. Już o tym mówiłem, ale dlaczego tak mówię, dlaczego to podkreślam? Bo my do wszystkiego możemy się przyzwyczaić, również do spowiedzi. Możemy się przyzwyczaić i możemy przez lata chodzić i mówić to samo. Te same grzechy. Chociaż może ich nie ma, albo chociaż i najczęściej pojawiają się też inne. Ale my nie mamy świadomości, że takie grzechy są, albo może mamy, ale już się przyzwyczailiśmy i mówię, zawsze mówię to samo. W spowiedzi, że to było, to było, to było, to było. Pojawia się pytanie, czy rzetelnie przeprowadziłem rachunek sumienia? Czy rzetelnie sam poprosiłem Ducha Świętego, by pokazał mi wszystkie moje grzechy i przewinienia i czy szczerze je wszystkie wyznaję? Można się posłużyć różnymi rachunkami sumienia. Są różne propozycje. Wielu świętych też podaje nam propozycje rachunku sumienia, choćby w oparciu o przykazania. Te 10, o przykazanie miłości Boga i bliźniego, o błogosławieństwa, w oparciu o grzechy główne, form jest bardzo, bardzo wiele. Naprawdę. Wystarczy znaleźć coś odpowiedniego. I wtedy pewne horyzonty nam się poszerzają. I też widzimy zakamarki naszego serca. Może czasem te zakamarki, które do tej pory dla nas pozostają nieznane. Albo nie zwracamy na nie uwagi. Szczera spowiedź. Czyli stanięcie przed Panem Bogiem, pokazanie tego wszystkiego, co uczyniłem, tego wszystkiego, co zniszczyło relację przyjaźni między mną a Panem Bogiem. Mówię celowo mną a Panem Bogiem, bo odwrotnie ta relacja nigdy się nie niszczy. Pan Bóg nigdy nie zgrzeszy. Pan Bóg nigdy nie sprawi, że rozbije się, zniszczy relacja między Nim a nami. To my jesteśmy zawsze powodem tego, że ta relacja cierpi. Dlaczego mówię o rachunku sumienia w kontekście szczerej spowiedzi? Ponieważ no też często bywa tak, że powiemy coś bardzo ogólnikowo. Nie myśląc, nie patrząc, nie zdając sobie sprawy z tego, że no Pan Bóg sobie z tym będzie radził jakoś. Natomiast czy to będzie szczera spowiedź z naszej strony? Czy to będzie wszystko? Mówimy też grzechy na głos, wypowiadamy je w konfesjonale przed Panem Bogiem. Mówiąc na głos, też pewne rzeczy sobie uświadamiamy jeszcze raz. Mówimy o tej trudnej prawdzie o nas, ale prawdzie, a prawda nas wyzwoli, tak jak mówi Pan Jezus. I wreszcie piąty warunek dobrej spowiedzi, zadośćuczynienie. Czasem dodajemy Panu Bogu i bliźniemu. Okazja do tego, by naprawić pewne rzeczy, to, co się zburzyło, to, co sprawiło, że ta relacja Bóg i my i Bóg nie jest już taka, jaką być powinna. To warunki dobrej spowiedzi i myślę, że warto przypominać je sobie i warto myśleć, w jaki sposób ja tę spowiedź odprawiam, odbywam, w jaki sposób ta spowiedź rzeczywiście przemienia moje życie. Katechizm nam podpowiada takie słowa. Wychodzi od grzechu. Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim, to sobie już mówiliśmy. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem. Dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie Boga i pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania. To konstytucja Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium. To, co ważne też i warto sobie to przypomnieć, tylko Bóg odpuszcza grzechy. Bardzo proste, lakoniczne zdanie. Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, mówi o sobie: Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Ewangelia Świętego Marka, drugi rozdział. I wykonuje tę boską władzę. I tutaj znowu cytat: odpuszczone są twoje grzechy. Ewangelia Świętego Marka, również drugi rozdział. Co więcej, na mocy boskiego autorytetu Jezus daje tę władzę ludziom, by ją wykonywali w Jego imieniu. Tutaj ważne odniesienie do Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20, wersety od 21 do 23. Dlaczego mówię, że to jest bardzo ważne, to odniesienie? Ponieważ no często różni ludzie zarzucają, a dlaczego trzeba się spowiadać przed kapłanem, dlaczego trzeba w taki sposób spowiedź odbywać, dlaczego nie samodzielnie gdzieś tam w cichości serca, właśnie w ten sposób. Przeczytam, proszę Państwa, ten fragment, czyli Ewangelia, raz jeszcze powtórzę, według świętego Jana, 20 rozdział, wersety od 21 do 23. Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Czyli przekazanie apostołom i ich następcom władzy odpuszczania grzechów. Ale to zastrzeżenie: mocą Ducha Świętego. Poprzednie zdanie nam o tym mówi. Weźmijcie Ducha Świętego. Dalej czytamy w katechizmie: Chrystus chciałby cały Jego Kościół, cały Kościół, w modlitwie, życiu i działaniu był znakiem i narzędziem przebaczenia i pojednania, które On, czyli Pan Jezus, nabył dla nas za cenę swojej krwi. Wykonywanie władzy odpuszczania grzechów powierzył posłudze apostołów, którym została zlecona posługa jednania. Tutaj znowu fragment listu do Koryntian, drugi list do Koryntian, 5, rozdział 18, werset. Apostoł jest posłany w imię Chrystusa, przez niego sam Bóg napomina i prosi: pojednajcie się z Bogiem. To wytłumaczenie, dlaczego taka forma spowiedzi sakramentalnej. Bóg odpuszcza grzechy, ale poprzez apostołów i ich następców, poprzez tych, których sam delegował niejako, poprosił o to, by wykonywali te władze w Jego imieniu, władze odpuszczania grzechów. I pojednanie z Kościołem. O tym też już mówiliśmy tak krótko we wstępach do poprzednich kateches. Pojednanie z Kościołem, czyli znowu tutaj obraz Kościoła jako pewnego organizmu. Kiedy organizm jest zdrowy, to jest zdrowy, to nie ma problemu. Ale kiedy zaczyna chorować jeden z członków tego organizmu, to cały ten organizm się czuje źle. Kiedy boli mnie palec, to nie mówię, że no boli mnie palec, ale gdzieś tam ten ból jest odczuwalny i mówiąc ogólnie, cały się źle czuje. Podobnie jest z grzechem. Każdy członek Kościoła, czyli człowiek ochrzczony, jest jego częścią, bardzo znaczącą, bardzo ważną. Kiedy nie ma takiego kogoś w Kościele, przy Kościele, kiedy nie utożsamia się z tym Kościołem, no to czegoś, a mówiąc bardziej precyzyjnie, kogoś, brakuje. Brakuje czyjejś modlitwy, czyjegoś świadectwa, czyjejś obecności i tak dalej, i tak dalej. Patrzymy na statystyki czasem osób, które przychodzą na niedzielne Eucharystię. To jest w jakiś sposób może wyznacznik tego, czy ktoś jest związany z Kościołem, chociaż nie jedyny. Ale widzimy tutaj pewien dramat, kiedy to jest kilka czy kilkanaście procent, a kilkadziesiąt procent jest poza. Chociaż w Kościele to poza Kościołem. To się z tym Kościołem nie utożsamia. W żaden sposób. Już nie mówię tylko o praktykach. O byciu na Eucharystii, o karmieniu się ciałem i krwią Chrystusa. Choć to jest istota, szczyt, sens, źródło. Kiedy kogoś nie ma, kiedy kogoś brakuje, to Kościół nie jest pełny. Nie jest w pełni realizowana ta jego misja. Tak możemy powiedzieć. Pan Jezus w czasie swojego publicznego życia, w czasie swojej publicznej działalności nie tylko odpuszczał, przebaczał grzechy, czy mówił Twoja wiara cię uzdrowiła, twoje grzechy są odpuszczone, ale także pokazywał skutek przebaczenia. Czyli włączał ponownie grzeszników, tutaj katechizm cytujemy, włączał ponownie grzeszników, którym odpuścił grzechy, do wspólnoty ludu Bożego, od którego przez grzech oddalili się, a nawet zostali wykluczeni. Wyraźnym tego znakiem jest fakt, że Jezus zapraszał grzeszników do swojego stołu, a nawet sam zasiadał przy nich, przy jednym stole. Ten gest we wzruszający sposób wyraża przebaczenie Boże i powrót na łono ludu Bożego. Ewangelia świętego Łukasza, 15 rozdział, praktycznie cały jest poświęcony tej pięknej prawdzie i tej przejmującej tajemnicy. Dalej katechizm tak nam podaje: udzielając apostołom swojej mocy przebaczania grzechów, Pan daje im również władzę jednania grzeszników z Kościołem. Ten eklezjalny wymiar ich zadania został wyrażony szczególnie w uroczystych słowach Chrystusa skierowanych do Szymona Piotra. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 19 werset. Ten zaś dar związywania i rozwiązywania dany Piotrowi udzielony został także kolegium apostołów pozostającemu w łączności ze swoją głową. I tutaj Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. I wreszcie na koniec. Słowa związać i rozwiązać oznaczają: ten, kogo wy wyłączycie z waszej komunii, zostanie także wyłączony z komunii z Bogiem, a tego, kogo wy na nowo przyjmiecie do waszej komunii, Bóg również przyjmie do komunii ze sobą. Pojednanie z Kościołem jest nierozdzielnie złączone z pojednaniem z Bogiem. W taki sposób nam to wyjaśnia katechizm Kościoła katolickiego, ukazując jednocześnie przeogromną godność, którą powierzył apostołom i ich następcom, przeogromne też zadanie i odpowiedzialność, którą daje tym, których tutaj na ziemi postawił jako swoich przedstawicieli, jako swoich apostołów, następców tych apostołów, kapłanów, spowiedników. Też apel pojawia się do tych, którzy w tym konfesjonale oczekują, by pamiętali o tym, jakie ogromne zadanie przed nimi stoi, jaka ogromna odpowiedzialność. Przede wszystkim też, by pamiętali o tym, w czyim imieniu tam są w konfesjonale, że nie w swoim imieniu, nie jako ktoś, kto jest sędzią i on ma rozstrzygać pewne kwestie. Nie. Wręcz przeciwnie. On jest kimś, kto ma być jako ten, który został posłany, postawiony przez Pana Boga na drodze człowieka, który przychodzi do spowiedzi, by do tego pojednania doszło. Kapłan w konfesjonale to przede wszystkim ojciec. To też lekarz, później nauczyciel, a dopiero gdzieś tam na końcu sędzia. Taka kolejność, w taki sposób powinien do penitenta podchodzić. Przede wszystkim jak ojciec, bo on tam w imieniu Ojca Niebieskiego jest.